We ask for your protection over our school, and we pray that we will be kept from harm throughout the night.
Amen.
Stand clear of the closing doors, please.
Witajcie kochani w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dziś jest 27 października 2020 roku. Z tej strony witam was ja, czyli Darek, i zapraszam na około kilkudziesięciominutową pogawędkę ze samym sobą. No ale skierowaną do was, na kilkudziesięciominutowy monolog związany przede wszystkim z dzisiejszą selekcją, jaką mam dla was a propos filmu. Tak się składa, że w ostatnim moim solowym odcinku przybliżyłem wam, tak jak powiedziałem w nim, kto wie, czy nie najlepszy film, jaki w zeszłym roku dane mi było obejrzeć, czyli produkcję serwisu Amazon Prime pod tytułem The Last Black Man in San Francisco. Dziś mam dla was film, który tak naprawdę w mojej głowie krążył od dawna, który gdzieś tam orbitował sobie, ilekroć bym nie myślał o tym, o czym chciałbym zrobić kolejny mój odcinek solowy, który to może różni się trochę od patrykowskich euromiksów, przede wszystkim ze względu na to, iż Patryk, będąc w Europie, stara się koncentrować na produkcjach stamtąd pochodzących, z danego kraju, w którym przebywa. Natomiast ja raczej mam troszeczkę większą dowolność, to znaczy też z drugiej strony tyle tych amerykańskich produkcji trafia na nie tylko naszą antenę, czy to seriale, czy to dramaty, no poza oczywiście perełkami w pełnych odcinkach, które są bardziej międzynarodowe, że jakoś nie czuję się w obowiązku, żeby co chwilę coś amerykańskiego wam zaserwować, jakiś skrawek Amerykany, ale dzisiaj jest inaczej, z tego względu, że jest to raz, że film, który dość mocno wpisuje się w, właśnie we wspomnianą Amerykanę, w historię Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o kontekst, no i jest filmem niecodziennym. Też jest filmem skomplikowanym, jeśli chodzi o jego odbiór, o jego ocenę, o tym za chwilę, natomiast od jakiegoś już czasu zastanawiałem się, kiedy w końcu go zrobię. Widziałem go praktycznie zaraz po premierze i dojrzewał we mnie przez, można powiedzieć, prawie 2 lata, aż w końcu zdecydowałem się go jeszcze raz obejrzeć, z lekkimi być może obawami, że no a nuż nie jest to tak dobry film, czy wart uwagi, jak mi się wydawało. Być może nigdy nie był, a być może to ja się zmieniłem i inaczej go postrzegam. No ale chyba odpowiedź na to pytanie, czy warto było go obejrzeć, nasuwa się sama ze względu na jego obecność w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy solowy odcinek nagrywam w dość zimowej, to może jeszcze nie do końca, atmosferze, ale czuć, że święta czy koniec roku już są, można powiedzieć, bardzo blisko. Nagrywam dzisiejszy odcinek na poddaszu domu, w którym mieszkam w Iowa, w miejscu najbardziej wytłumionym, najbardziej odosobnionym w domu. Jedynie lodówka koło mnie hałasuje, ale te odłączyłem tym razem w nadziei, że po nagraniu dzisiejszego odcinka będzie troszeczkę inaczej, jak w przypadku dwóch poprzednich, które nagrywałem z Patrykiem, i nie zapomnę jej włączyć z powrotem, dzięki czemu być może tym razem nie zamoczę tutaj dywanu i nie zepsuję niewielkiej ilości, ale jednak produktów, które w tej lodówce się znajdują. To tak jeśli chodzi o kulisy i o specyfikę nagrywania podcastu metodami domowymi. Tak jak już powiedziałem, na zewnątrz zima, ale jednak można stwierdzić, że raczej wojna lub coś, co poniekąd ją przypomina, czy przypomina jej zaczątki, co też zresztą bardzo przypadkowo, ale jednak łączy się z dzisiejszym filmem. No bo w Stanach Zjednoczonych teraz, dziś trwają wybory prezydenckie, to znaczy oczywiście one się odbędą de facto 3 listopada. Natomiast w Stanach Zjednoczonych głosuje się na prezydenta na 3 sposoby, to znaczy można wysłać swój głos, tak zwany ballot, pocztą, można się stawić osobiście, czy to w budynku sądu tutaj lokalnego, czy innego, w budynku jakichkolwiek władz stanowych, gdzie bardzo często ulokowane są przed tymi budynkami skrytki, depozyty, w których to można swój głos umieścić. Można też zagłosować osobiście, bo lokale już są otwarte od prawie miesiąca, tak mi się wydaje, a można też to uczynić właśnie 3 listopada, tak jak powiedzmy w Polsce, czyli w jeden ten oficjalny dzień. A z drugiej strony mamy oczywiście Polskę naszą, gdzie oczywiście też się dzieje, niestety, no bo to tak zazwyczaj jest, że ludzie najczęściej Potrafią szanować historię swojego kraju, ale już siebie nawzajem nie bardzo i to jest bardzo mocno, nie wiem czy niecodzienna sytuacja, ale ciekawa i skomplikowana, być z dala od swojego kraju. Ma to swoje ogromne plusy, ale jeśli się jest związanym ze swoim krajem w sposób mocno emocjonalny, jeśli ojczyzna jest komuś bliska, ale oddzielona kilometrami i innymi obwarowaniami życiowymi, no to wtedy jeszcze kiedy w kraju nie dzieje się w cudzysłowie rewelacyjnie, no to wtedy ten mocno na dystans kontakt działa tak samo poniekąd jak to jest w przypadku związku na odległość, to znaczy ciężko cokolwiek w ten sposób załatwić. Na nic się nie ma wpływu tak naprawdę, więc często po prostu no jedynie co człowiek może to mieć nadzieję, ewentualnie można czytać, dociekać, edukować się, rozmawiać, kiedy to się oczywiście da, polecać rzeczy, słuchać, a przede wszystkim milczeć. A z drugiej strony bycie nie Amerykaninem, tak jak w moim przypadku, chociaż mógłbym nim niby zostać, bo wniosek o obywatelstwo czeka, to też nie pomaga w wielu kwestiach tutaj, tym bardziej jeśli z mocno indywidualnej pozycji i też bardzo niepodległej, bo nikt tutaj do niczego nie zmusza i nikt za wiele nie wymaga oprócz szacunku i zrozumienia. Przygląda się człowiek temu wszystkiemu dookoła i tkwi tak pośród ludzi, słuchając ich racji, no bo oczywiście każdy ją ma, to znaczy nie ma jej osoba przeciwna, no ale jedynym pozytywnym wnioskiem płynącym z dzisiejszej rzeczywistości jest pewnie to, iż nie musimy się obawiać piekła po śmierci, bo ono już tu jest na ziemi. Ale to by było tyle, jeśli chodzi o smutną konstatację rzeczywistości. Zazwyczaj w naszym podcaście nie dołujemy was w naszych odcinkach, a jeśli już to się zdarza, to jedynie poprzez selekcję filmów czy seriali czasami, o których mówimy. A i to zdarza się raczej rzadko, chociaż trzeba przyznać, co też ostatnio wyczytałem nawet w wywiadzie z Markiem Kondratem i z czym poniekąd się zgadzam, choć nie w zupełności, że w dzisiejszym kinie czy telewizji coraz więcej w przypadku mainstreamowych produkcji można zaobserwować te, w których tak naprawdę nic nie ma pozytywnego, a czasem nawet jak choćby w przypadku czy to serialu dramatycznego Sukcesja, czy choćby w serii komediowej U nas w Filadelfii, It's Always Sunny in Philadelphia, kto oglądał ten wie, kiedy to ani jeden bohater nie jest w nich pozytywny. No ale bywają też takie seriale jak ostatnio Tyle wiem na pewno z Markiem Ruffalo, czy też film Diabeł Wcielony, nasza ostatnia mini recenzja, gdzie wszystko skąpane jest w jakiejś totalnej beznadziei. No ale i nawet pośród takich rzeczy trzeba szukać punktów zaczepnych, żeby nie zwariować. Ja od wszelakiej wariacji, można powiedzieć, jestem dość daleko na szczęście, ale też nie jest tak, że tkwię tylko w mocno smutnych kwestiach ludzkich i tylko od nich się odganiam. Takim promyczkiem nadziei u mnie, którego nie trzeba szukać w sobie, jest ostatnio baseball. Liga Amerykańska bowiem wkroczyła w fazę finałową dość mylnie nazwaną World Series, ponieważ tylko bodajże 3 kluby są spoza Stanów Zjednoczonych w tej lidze, a dokładnie bodajże z Kanady, o ile dobrze się orientuję, ale nie to się liczy, jak to bywa ze Stanami Zjednoczonymi. I tak mi się wydaje, ostatnio rozmawiałem z Patrykiem a propos właśnie tego mojego w cudzysłowie nowego odkrycia, że chyba jestem jednym z tych nielicznych Europejczyków, a przynajmniej z tych rodem ze wschodniej części starego kontynentu, którzy nie tylko rozumieją zasady tego sportu, ale nawet potrafią się nieźle wciągnąć, czasami bez reszty, w ten nudny do granic wytrzymałości na zewnątrz sport. Poza koszykówką, można powiedzieć, która jest chyba najdynamiczniejszym, można nawet powiedzieć jedynym dynamicznym amerykańskim sportem zespołowym. Taka już jest specyfika tych właśnie dyscyplin w Stanach Zjednoczonych, takich jak baseball czy też futbol amerykański, gdzie wiele, jeśli nie najwięcej, jest właśnie w detalach. Bo niby chodzi tutaj, tak jak w przypadku piłki bazowej, czyli wspomnianego baseballa, o odbijanie tej głupiej piłki rzucanej przez miotacza w kierunku odbijającego z prędkością rzędu 100 mil na godzinę. To tylko około 160 km na godzinę. Jakby ktoś był zainteresowany konwersją, nieoficjalny rekord to 173 km na godzinę dla kronikarskiego obowiązku. Ale cóż, kończąc housekeeping, kochani, to wszystko to się właśnie łączy z dzisiejszym filmem, o czym wam powiedziałem, to znaczy nawet ten baseball i te zawarte w nim niuanse, które grają w nim ogromną rolę. Jest to coś tak naprawdę, co jest języczkiem uwagi, jeśli chodzi o filmy dzisiejszej reżyserki, czyli Sophie Coppoli, której to obrazy, poza może jednym czy dwoma wyjątkami, niekoniecznie są dziełami skończonymi, tak jak baseball na zewnątrz nadal wyglądał, wygląda i pewnie będzie wyglądał na wolny i nudny sport, no to jednak jeśli uda się komuś zagłębić w detale czy to tego sportu, czy właśnie filmów Coppoli, no to bardzo często okazuje się, że jest to zupełnie inny świat, dla wielu niedostępny, który wzbogaca tak naprawdę pojmowanie, dlaczego w przypadku baseballu ten sport jest po prostu najstarszą i nadal mocno popularną dyscypliną w USA, mocno w ten kraj zakorzenioną, a w przypadku Coppoli, dlaczego jest ona mimo imperfekcji zdecydowanej większości jej filmów, mimo to reżyserką nader wyjątkową. I tym oto zgrabnym sposobem, kochani, przechodzimy do dzisiejszego głównego dania, czyli do filmu Na pokuszenie, którego to tytuł, muszę powiedzieć, nie najgorzej został przetłumaczony, jeśli chodzi o język polski, i jest to jednym ze smaczków, jeśli chodzi o tę produkcję, choć być może tylko dla tych największych kinomaniaków, ale chodzi tutaj mniej więcej o to, nie gmatwając tej sprawy za bardzo, iż jeśli chodzi o oryginalny angielski tytuł The Beguiled, to jest to ten sam tytuł, co powieść o samej książce jeszcze za chwilę, natomiast w 1971 roku powstał film The Beguiled, co zostało przetłumaczone na język polski Oszukany. I nie było w tym być może nic dziwnego, bo de facto Beguiled to jest to słowo, które to oznacza w rodzajniku męskim, natomiast mimo wszystko jest to ciekawy niuans, ponieważ jest to tłumaczenie dość męskocentryczne, ale to ma akurat bardzo mocny związek z tym, na czym skoncentrowali się scenarzyści tego filmu z lat 70., czyli Albert Malta i Irene Camp, adaptując fabułę książki. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, o tłumaczenie dzisiejszego filmu, czyli Na pokuszenie, no to ten podąża z kolei za optyką samej Sophie Coppoli, która też jest tutaj autorką scenariusza do filmu i która to twórczyni koncentruje się tutaj przede wszystkim na losie kobiet zawartym w tym filmie. Równie dobrze polscy tłumacze, dystrybutorzy mogliby przetłumaczyć ten tytuł jako Oszukane, na kontrze do Oszukany, ale chyba Na pokuszenie mimo wszystko jest całkiem niezłym wypośrodkowaniem tej lekkiej zawiłości, jeśli chodzi o tytuł, ale również o akcję filmu i tę oryginalną zawartą w samej powieści. No i chyba jest to najbardziej sprawiedliwy tytuł, tak mi się wydaje, chociaż mówię, tutaj jest to w zdecydowanej większości damska optyka. Sofia Coppola to reżyserka, której największym atutem jest, tak jak już wspomniałem, przywiązanie do szczegółów, niuansów, rzeczy, które często rozgrywają się, nawiązując tutaj do jej największego dzieła, Między słowami. I trzeba też stwierdzić, widziawszy zdecydowaną większość jej filmów, że bardzo dobrze współpracuje ona z aktorami. Wie po prostu, jak ich poprowadzić, kiedy tej pracy potrzeba więcej, kiedy ich należy zostawić w spokoju, co moim zdaniem tylko wzbogaca jej filmy. Choć niestety ta detaliczność też nie zawsze, jak wspomniałem, przekłada się na wielkość danego dzieła, jeśli chodzi o całość. No i tak też niestety istety jest w przypadku dzisiejszego filmu. Akcja filmu, który de facto był kręcony w Luizjanie, rozgrywa się nie jak w książce w Mississippi, tylko w stanie o nazwie Virginia. I opowiada o tym, jak to pewnego dnia żołnierz Unii, czyli Armii Północy, kapral John McBurney, w tej roli Colin Farrell, jakiś czas temu raniony w bitwie, z której Topola zdezerterował, zostaje znaleziony w lesie przez przechadzającą się tamtędy dziewczynkę. No i tak jak każdy dobry chrześcijanin, tak i ona postanawia kapralowi pomóc i wśród pohukującej w oddali wojny prowadzi kuśtykającego rekruta do niedalekiej szkoły z internatem, pod dachem której sama uczy się, pracuje i mieszka, lub też bardziej wymownie chroni się przed wojną w towarzystwie kilku innych dziewcząt w różnym wieku, pod nadzorem pani Marty, w tej roli Nicole Kidman, oraz podległej jej nauczycielki Edwiny, tutaj Kirsten Dunst. No i problem polega na tym, iż co wprawne ucho wywnioskuje po akcencie, wspomniane południe sprzyjało wojskom tzw. Konfederacji, które to były mocno wrogie postępowej północy, do której należy znaleziony ów kapral John. Ze względu jednak na to, iż jest to placówka, której życie kształtowane jest przez na wpół religijny rygor, bowiem codzienna modlitwa i śpiewy są tutaj częścią codziennej rutyny, kobiety postanawiają pomóc mężczyźnie w potrzebie i przynajmniej doprowadzić go do jako takiej formy fizycznej, zanim nieprzyjaciel albo zostanie oddany w ręce swoich, czyli wojsk południa, albo zostanie po prostu puszczony wolno przed siebie i daleko stąd. Jeśli chodzi o wojnę secesyjną, no to tutaj nie za wiele mamy szczegółów a propos niej. Nie jest to film, tak jak bardzo wiele o tej tematyce, który wchodzi tutaj w meandry polityczne, socjospołeczne, który zawiera nawet śladowe ilości czy to taktyki wojennej, czy rezultatów samej wojny. Owa wojna, która zaczęła się w roku 1861, a skończyła w 65, w trakcie której to został zastrzelony Abraham Lincoln, a która to oczywiście została spowodowana między innymi przez to, iż południe chciało zostać przy niewolnictwie, na którym to opierała się główna część gospodarki tych stanów, natomiast północ chciała wyemancypować czarnoskórą ludność i nadać jej jako takie prawa. Dzisiejsza polaryzacja amerykańskiego społeczeństwa, co prawda ludzie mówią, że dopiero w ostatnich latach zrobiło się podbramkowo, a wcześniej jednak nie było nic na ostrzu noża i poniekąd mają rację moim zdaniem, jeśli chodzi o sam nastrój, jaki panuje. Ale tak mi się wydaje, przynajmniej po rozmowie z moim teściem, że te sprawy dzisiejsze, do których się odnosimy i które zaprzątają nam tak głowę, to właśnie mają swój zaczątek o wiele wcześniej, nawet przed wspomnianą już wojną domową. Wspomniany teść, kiedy ostatnio rozmawiałem z nim i zapytałem go, jak to było kiedyś, kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, kiedy on był młody, bo dziś to już ma prawie 70 lat. Jak to było, że czy ludzie w ogóle ze sobą rozmawiali? Przecież partia republikańska i demokratyczna istniały od zarania dziejów, można powiedzieć. Na co on mi odpowiedział, że po prostu dało się ze sobą wytrzymać spokojnie, ponieważ ludzie o polityce nie rozmawiali. Co moim zdaniem tylko przynajmniej częściowo dowodzi tego, że pewne rzeczy, pewne różnice po prostu nigdy się nie zatarły, nigdy nie zostały rozwiązane. No i to widać dziś, tak jak i widać w dzisiejszym filmie, choć tak jak powiedziałem, nie koncentruje się on na samej wojnie. Jeśli chodzi o jego genezę, to film powstał na podstawie powieści autorstwa Thomasa Collinana z 1966 roku. Pierwszy film na podstawie tej powieści pod tytułem Oszukany w 1971 roku został wyreżyserowany przez Dona Siegla, faceta znanego przede wszystkim z filmów z Clintem Eastwoodem, takich jak Ucieczka z Alcatraz czy Brudny Harry, i właśnie w tym filmie pod tytułem Oszukany tutaj Eastwood grał owego kaprala McBurney'a. Partnerowała mu w roli pani Marty, którą tutaj odgrywa Nicole Kidman, Geraldine Page, która na swoim koncie ma Oscara za Podróż do Bountiful z 1985 roku Petera Mastersona. To ten pan od Egzorcysty między innymi i od Żon ze Stepford. No i co do wspomnianego właśnie filmu The Beguiled, pierwszego z nich, to trzeba przyznać, iż postarzał się nie najgorzej. Przeszkadza może jedynie momentami zbyt sentymentalna jak na dzisiejsze czasy muzyka, która musi wszystko podkreślić, wszystko przegadać. Natomiast aktorstwo jest naprawdę świetne. Przede wszystkim wspomnianej Page, która jest moim zdaniem jego największą gwiazdą. A akcja mocno się jednak różni od tego filmu dzisiejszego. Jest o wiele bardziej rozbudowana, nie tyle wierniejsza książce, ile wydaje się, że więcej z niej czerpiąca niż dzisiejszy obraz, który różni się praktycznie wszystkim, jeśli chodzi o podejście Coppoli do realizacji tematu. Dzisiejszy film, jak zaznaczyła wielokrotnie w wywiadach reżyserka, jest na podstawie zupełnie nowej, oryginalnej adaptacji książki jej autorstwa, ale jednak Coppola wykorzystuje w scenariuszu kilka elementów z filmowego, można powiedzieć, pierwowzoru, więc i scenarzyści Oszukanego są tutaj wymienieni jako współautorzy. Jeśli chodzi o samą reżyserkę, to ma do tej pory 7 filmów na koncie, jeśli chodzi o pełny metraż. Najnowszy, 7 właśnie, co wyszedł, o ile dobrze pamiętam, to na stacji Apple TV. Jest to film pod tytułem On the Rocks, czyli Na lodzie. Komedia, można powiedzieć, w starym nieco stylu, jeśli chodzi o podejście do tematu, w rolach głównych z Rashidą Jones i Billem Murrayem, jednym z ulubionych aktorów reżyserki, który to m.in. zagrał główną rolę w jej największym do tej pory sukcesie. Coppola debiutowała w 1999 roku z filmem pod tytułem Przekleństwa niewinności, w której to świetną rolę zagrała Kirsten Dunst. Natomiast tak jak wspomniałem, właśnie Bill Murray oraz Scarlett Johansson w 2003 roku wystąpili w filmie pod tytułem Między słowami. Był to wielki, można powiedzieć, no nie debiut, ale film, dzięki któremu, można powiedzieć, przebiła swoje słynne nazwisko i wpisała się do panteonów wschodzących reżyserów hollywoodzkich, zwłaszcza kobiet, których od tamtego czasu bardzo wiele pojawiło się na rynku, być może niewystarczająco. To oczywiście zawsze jest kwestią sporną, ale mimo wszystko Między słowami było to wejście smoka dosłownie i w przenośni, ponieważ nie tylko otrzymała Oscara za scenariusz oryginalny, sam film został nominowany do Oscara, a także i Sofia Coppola za reżyserię. Oprócz tego Między słowami zdobył dla reżyserki także statuetkę Złotego Globa dla filmu. Oprócz tego nominowana była sama reżyserka, a także na jego koncie padł i francuski Cezar. Innym jej filmem, być może drugim pomiędzy słowami najbardziej znanym obrazem jej, to Maria Antonina z 2006 roku. Tam również wystąpiła Kirsten Dunst, a także partnerujący jej Jason Schwartzman. Film ten także otrzymał Oscara, tak jak Między słowami, tym razem za kostiumy. No oprócz tego na jej koncie znajduje się jeszcze taki film jak Somewhere z 2010 roku, mniej udany moim zdaniem, ale który mimo wszystko otrzymał Złotego Lwa w Wenecji w tamtym roku. Jeśli chodzi o sam film, to jest wiele w nim motywów zawartych. Oczywiście zaczniemy od wojny, bo nie sposób jej uniknąć. I o ile już nakreśliłem wam to, jak to mniej więcej jest rozegrane, jeśli chodzi o jej podanie, natomiast co jest najciekawsze i także jest jedną z największych zalet tego filmu, to to, że tak naprawdę działania wojenne istnieją tutaj głównie w formie odgłosów, ponieważ nie ma tu de facto żadnych walk, jeśli chodzi o akcję, ale słychać tu i ówdzie głuche dudnienie gdzieś za horyzontem. Jest takie ujęcie, jedna krótka scena, która bardzo mi zapadła w pamięć, kiedy właśnie słychać owe wybuchy, natomiast postać na pierwszym planie, reagując na nie, spogląda w dal, potem kamera patrzy tam, gdzie ona, lecz tam widać tylko rozciągający się horyzont, aleje drzew, zachód słońca, można powiedzieć dość sielankową atmosferę, co tylko potęguje tak naprawdę rozwarstwienie pewne, jeśli chodzi o nastrój w tym filmie. Tu mamy, można powiedzieć, spokój, a gdzieś indziej dzieje się okropieństwo, które zresztą przychodzi i do kobiet zamieszkujących budynek, w którym dzieje się głównie akcja, w postaci wspomnianego kaprala. To jest bardzo ciekawe, iż sama wojna niby dzieje się gdzieś daleko, bitwy rozgrywają się, można powiedzieć, za górami, za lasami, ale jednak i ten dom, w którym akcja ma miejsce, przypomina jednak bardziej więzienie czy odizolowaną twierdzę niż od domek rodzinny czy letniskowy, co pięknie jest wkomponowane zresztą w krajobraz samej Luizjany, która, jak już wspomniałem, podszywa się tutaj pod książkowe Mississippi, gdyż mamy tutaj bardzo ciężkie, toporne, przepiękne drzewa, masę zieleni, pośród której rozciąga się posiadłość odgrodzona murem i bramą. Kobiety są tutaj odizolowane, spędzają cały swój czas na pracy wokół domu, na obowiązkach wewnątrz niego, na praniu, sprzątaniu, gotowaniu oraz oczywiście wspomnianej już modlitwie. Sam dom zresztą jest bardzo ciekawy, jeśli chodzi o jego wystrój, ponieważ tutaj oprócz tego, iż daje nam poczucie bezpieczeństwa, ale także i klaustrofobii, też jest dowodem na pewnego rodzaju przywilej, bo sądząc nawet po wystroju, czy też po tym, co noszą kobiety, zwłaszcza w trakcie wystawnych kolacji raz na jakiś czas, wystawnych bardziej w cudzysłowie, ale mimo wszystko, na kontraście do tego, jak żyją z dnia na dzień, to jednak niektórym obiadom czy kolacjom nadana jest nieco wyższa ranga. Jeśli chodzi o same dziewczynki czy panie, to są to kształcone, oczytane, umuzykalnione kobiety. No i w porównaniu do amerykańskich chłopek w polu, które raczej rzadko znajdują czas na takie rarytasy, to jednak tutaj mamy do czynienia z lekkim, tak jak powiedziałem, przywilejem. Raz, że nie muszą brać udziału w wojnie, dwa, że nie zagonione są do pracy, ale raczej jest im umożliwione bezpieczne schronienie. Zwłaszcza tutaj postać grana przez Kirsten Dunst jest tego dowodem. Edwina wspomina wielokrotnie swojego ojca, zdaje się przedsiębiorcę, z tego co można wywnioskować, który jest dość majętną osobą. No i wydaje się, że w przypadku pozostałych dziewczynek może być podobnie. Kolejnym motywem jest tu, można powiedzieć, nasz kawaler, bo jest on dość nieoczekiwanym gościem w cudzysłowie. No i jego pojawienie zaburza nie tylko spokój, ale i ład, jeśli chodzi o ten dom z internatem, bo tak de facto tłumaczy się pojęcie boarding school. Kapral McBurney, grany tutaj przez Colina Farrella, to z jednej strony człowiek o sporej ogładzie, ale z drugiej strony jest tutaj troszeczkę tego diabelskiego amplua w nim, jeśli chodzi o wygląd samego aktora oczywiście, ale też jak on został dokładnie wystylizowany tutaj, mocno przystojny mężczyzna, tajemniczy, nie wiadomo i dlaczego, i czy knuje, kiedy mówi to, a to. Raz wydaje się, że jednak jest to mocno ułożony, miły, inteligentny chłopak, by następnie dać znać odrzemiącym w nim samcu, gdyż oczywiście wojna deprawuje, jak i samo należenie w tamtych latach przede wszystkim do rodzaju męskiego. No i warto wspomnieć, że kapral ów pochodzi tak naprawdę z Irlandii, że jest obcokrajowcem, który zaciągnął się, z tego co też możemy wywnioskować, do Armii Północy. Jest on bardziej najemnikiem, co dodaje też wielkiego uroku samej postaci. Jest to, iż Colin Farrell zdecydował się jednak na zostawienie swojego dublińskiego akcentu, dzięki czemu pięknie jeszcze to wszystko kontrastuje na wielu poziomach, nawet jeśli chodzi o akcent z kobietami z południa. Kolejną rzeczą, która mocno rzuca się tutaj, jest też taka powściągliwość, można powiedzieć sformalizowana atmosfera. Mamy tu m.in. Edwinę, już wspomnianą Kirsten Dunst, która jest posłuszną, delikatną kobietą, w której też drzemie siła, jakaś tajemnicza spokojność maskuje ten wulkan emocji, które to w sobie dusi. Zdaje się od dłuższego już czasu, zanim jeszcze przybyła tu, gdzie teraz się znajduje. Mamy też najstarszą z dziewczynek, w cudzysłowie można powiedzieć dziewczynek, bo postać ta jest już, można powiedzieć, w mocno poborowym wieku, grana przez Elle Fanning. Nie w głowie jej prace domowe, dzierganie, cerowanie czy jakiekolwiek inne szydełkowanie. Widać, że rodzi się w niej kobieta, jeśli już nie jest nią de facto. I wydaje się być właśnie w momencie, który jej przełożona Edwina mogła była przespać się, lub kto wie, czy nie bardziej prawdopodobne jest to, iż ten moment po prostu nigdy nie był jej dany. Wspomniana ta powściągliwość, która tak naprawdę manifestuje się w każdej postaci tutaj w filmie w ten czy inny sposób, nawet w naszym kapralu, staje się, można powiedzieć, nieznośna z punktu widzenia emocji widza, zwłaszcza kiedy rana kaprala jest bliska zagojeniu, a nasz żołnierz bliski opuszczenia przybytku. Jest na przykład taki moment, kiedy dziewczynki śpiewają piosenkę i na ich twarzach maluje się coś, co jest na ogromnym kontraście do twarzy dorosłych kobiet, jak i kaprala, w których to tak naprawdę, można powiedzieć, rozgrywa się zupełnie inna scena wewnątrz tych postaci. Jeśli chodzi o tę wojnę domową, to tutaj jeszcze chciałbym na chwilkę nawiązać, to bardzo ciekawy tutaj motyw jest w stosunku do tak zwanego Yankesa, czyli żołnierza armii przeciwnej, armii północy. Z jednej strony mamy tutaj niechęć, która najczęściej jedynie ogranicza się do słownej, natomiast jednak katolicyzm, który nakazuje okazywanie dobroci drugiemu człowiekowi, a w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia nawet wrogowi, jednak tutaj bierze górę i też trzeba powiedzieć, że jednak koniec końców brak tutaj wyczuwalnego nastroju patriotyzmu kobiet w stosunku do Konfederacji. No może poza kilkoma komentarzami rzuconymi tu i ówdzie o przebrzydłym w cudzysłowie wrogu, takie zdanie jedno, które chyba podsumowuje najlepiej ewolucję w stosunku kobiet do wspomnianego wroga, pada w którymś momencie i brzmi ono w ten sposób: "The enemy as an individual is not what we believe", czyli wróg jako pojedyncza osoba nie jest tą, którą nam się zdawała. Jest też piękny moment, kiedy śpiewana jest piosenka pod tytułem Lorena, napisana na 5 lat przed wybuchem wojny secesyjnej przez pastora Henry'ego Webstera, o dziewczynie, która ze względu na nacisk rodziny odrzuciła jego miłość. I co ciekawe, była to piosenka, która tutaj oczywiście ma jakieś sentymentalne podłoże, ale jak jeszcze zdamy sobie sprawę z tego, że była to piosenka nie tylko bardzo popularna w trakcie wojny, ale jeszcze śpiewana przez żołnierzy po obu stronach konfliktu, to tylko dodaje to tragizmu całej sytuacji, nawet bez wciągania akcji filmów de facto działania wojenne. Legenda głosi, to już tak nawiasem mówiąc, że jakiś oficer Armii Południa śmiał nawet obarczyć tę piosenkę winą za przegraną wojnę przez owych konfederatów, gdyż jego zdaniem śpiewanie jej zmiękczyło morale żołnierzy, którzy nucąc ją zamiast o walce w obronie wyznawanych przez południe wartości, myśleli bardziej o swoich dziewczynach, narzeczonych i żonach, co doprowadziło do końcowej klęski na rzecz Armii Północy. Ostatnim motywem, o którym chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to motyw winy. Mamy tutaj, co zresztą pokazuje trailer, chociaż nie zdradza on zupełnie, co dokładnie się dzieje. Mamy do czynienia z sytuacją po prostu, która się komplikuje, ponieważ pobyt mężczyzny w domu pełnym kobiet z atmosfery nieznośnego obowiązku pomocy bliźniemu przeradza się w coś, co pełni funkcję urozmaicenia życia młodych dam, których dni, tak jak wspomniałem, wydają się zaplanowane co do minuty, bo takie zresztą były to czasy. Wojna, internat, waga religii, płeć żeńska i dane jej prawa, no i przede wszystkim ten wiek XIX, jego połowa, kiedy, jak ktoś to powiedział, nawet ateiści byli religijni. Kierat tak naprawdę, z którym mamy do czynienia w tym filmie, jest najpopularniejszą, jeśli nie jedyną drogą ku dyscyplinie, a ta jedyną drogą ku Bogu. No i z czasem nasz kapral, wracając do akcji, włącza się w pomoc kobietom, doglądając ogrodu i przede wszystkim schodząc im z drogi, co niejako jest także zapłatą za wikt i opierunek, jaki te jemu udzielają. Ale to wszystko w pewnym momencie się zmienia, ulega erozji. I, że tak metaforycznie trochę powiem, zabawa zabawą, piosenka piosenką, szarlotka szarlotką, ale podaj człowiekowi choć odrobinę alkoholu, a dowiesz się o nim wszystkiego. No i następuje w drugiej części filmu lawina wydarzeń, która powoduje kolejną warstwę ubezwłasnowolnienia postaci w tym filmie. No i rodzi się pytanie, kto ponosi winę za zaistniałą sytuację. Choć mówię tutaj troszeczkę, można powiedzieć, kryptycznie, nie chcąc wam spoilować za wiele, motyw winy jest tutaj bardzo ciekawy, bo mój wniosek z tego filmu jest taki, iż wina, czy tak naprawdę to, co powoduje tutaj lawinę wydarzeń w tym filmie nie zaczyna się od samej wojny, tylko wiele wcześniej. Jakbyśmy się dobrze dokopali, to pewnie gdzieś zaraz po wielkim wybuchu. Ale w przypadku dzisiejszego filmu wojna secesyjna doprowadziła, można powiedzieć, do możliwości wystąpienia takich sytuacji jak ta, kiedy to pomimo napiętej sytuacji życiowej wszystkich zainteresowanych, ludzie poddani są serii bodźców, które sprawiają, że wszyscy muszą sobie jakoś radzić z zaistniałą sytuacją, kiedy to trzeba utrzymywać duszę i serce na wodzy. No i często to właśnie doprowadza do tego, że postaci się duszą, każda na swój sposób. I tak naprawdę, o czym zaraz szerzej w przypadku roli samej reżyserki, my jako widzowie sami jesteśmy skazani niejako na to samo, co bohaterowie filmu. Na to, iż naszej uwadze może ujść fakt, że wszystko, co działo się do tej pory, to wykolejenie się tego wszystkiego było do, jeżeli nie do uniknięcia, to jednak do, można powiedzieć, przewidzenia, co też być może jest prawdą, jeśli chodzi na przykład o postać Nicole Kidman, być może jej niekoniecznie despotyczna rola, co bardzo taka stanowcza, właśnie sprowadza się do tego, iż sama zdawała sobie sprawę, że ludzie, tak jak w przypadku na przykład dzisiejszych czasów COVID każdego na swój sposób dotknął, tak w przypadku wojny secesyjnej każda bohaterka czy też nasz bohater są w jakiś sposób nią dotknięci, no ale jednak okazało się, że to wszystko, ta cała podwalina emocjonalna tego filmu to była taka przysłowiowa beczka prochu. Nie tylko mowa tutaj o samej wojnie, ale także o napięciu seksualnym, które po jakimś czasie, jak można się domyślać, budzi się, istnieje między kobietami a kapralem. Ale tak naprawdę właśnie pojęcie winy jest tutaj zupełnie czymś szerszym, bardziej totalnym. No i przez to, że życie w tym, w cudzysłowie, zakonie wydaje się być tak układne, tak poprawne, tak grzeczne, to usypia, jak wspomniałem, uwagę nie tylko naszą, ale też i bohaterek. No i wystarczy jeden kieliszek za dużo, a do wspomnianego prochu, na którym wszystko jest oparte, znajdzie się nie tylko ląd, ale i nawet płomień. Co do struktury samego filmu, no to tak jak powiedziałem, Coppola potrafi uwieść widza slow burnem, tak zwanym nudą, codzienną sytuacją. Tutaj mamy motyw schodów bardzo częsty w tym filmie i całą masą codziennych zajść, które tam mają miejsce. I Coppola, jak mało reżyserów moim zdaniem, potrafi wprowadzić widza w kilkudziesięciominutowy nawet trans. Niestety jednak, jeśli chodzi o przyspieszenie akcji, co, jak już wspomniałem, ma miejsce i w tym filmie, no to zdaje się, że tutaj nasza reżyserka już nie do końca sobie radzi z prowadzeniem tej akcji. Zdaje się, że raczej idzie na skróty i to też nie do końca udanie. Bywa też, teraz pozwolicie, że przejdę już do minusów stricte tego filmu, że brakuje tu i ówdzie rozwinięcia akcji, zwłaszcza w drugiej części obrazu ma się wrażenie, że niektóre więzi między poszczególnymi paniami a kawalerem nie są wystarczająco nabudowane, a nawet jeśli nie o to chodzi, to jakby czuć szwy, którymi reżyserka przy pomocy swojej niesamowicie wprawionej montażystki Sary Fleck, z którą też zresztą współpracowała, czy to przy Między Słowami, czy to przy najnowszym jej obrazie Na lodzie, no tutaj próbuje wszystko ze sobą powiązać i te szwy po prostu są widoczne. I dlatego też, kiedy dochodzi do odwrócenia się dynamiki w tym filmie i następuje wyżej nadmieniona komplikacja, a potem rozwiązanie akcji, no to niestety pachnie to wszystko jakby zmarnowanym potencjałem, którego nawet zjawiskowe udźwiękowienie i świetna kamera Filipa Lesurda, no wszystko to niestety nie jest w stanie całkowicie wynagrodzić niedomagań tego filmu. Ale też muszę przyznać jednak, że film schrzanić też trzeba umieć. I jeśli chodzi o Coppolę, to moim zdaniem robi ona to tak dobrze jak niewielu reżyserów, dzięki czemu uważam, że całościowa ocena, jeśli chodzi o ten obraz, nie jest zbytnio adekwatna. To wiem, że to jest bardzo takie łatwe wytłumaczenie, ale jak spojrzymy sobie na IMDb, to widnieje tam ocena 6.3. Wśród krytyków jest już o wiele lepiej, bo jest to powyżej 7. No i tak naprawdę moim zdaniem te smaczki, zwłaszcza z pierwszej godziny tego dramatu, to wszystko jakby nadrabiają. To są te najważniejsze, najlepiej skonstruowane rzeczy w tym wszystkim. Ale też z drugiej strony, no, nagrodę w Cannes za reżyserię, a ową otrzymała właśnie Coppola za dzisiejszy film w 2017 roku, no jednak o czymś musi świadczyć, tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ moim zdaniem stworzyła tutaj niesamowity, ale też i bardzo mocno intymny klimat, pokazując drugą stronę wojny, od której bohaterowie są wolni, ale nie są wolni od siebie. Przede wszystkim nie są wolni od tego, kim są, co w nich buzuje, od prawd i żądz kryjących się w prawie każdej z nich, wyłączając oczywiście z tego mocno nieświadome, najmłodsze podopieczne. Chociaż muszę przyznać, że i u wielu z nich jakby widać zaczątki formowania się osobowości, co też bardzo sobie chwalę, bo to sprawia tylko, że obsada naprawdę daje radę całościowo i każda postać coś do filmu wnosi. Jeśli chodzi o zdjęcia, to są mocno konserwatywne, nienachalne, ale też często mam wrażenie, że kamera jest idealnie ustawiona tam, gdzie powinna być. Nie ma tutaj tanich chwytów, nie ma epatowania techniką. Wszystko to jest skąpane w przepięknym oświetleniu, często naturalnym, co też było wielkim problemem, jeśli chodzi o realizację wielu scen. No i kiedy trzeba, to też jest ta kamera pięknie prowadzona poprzez plener, co tylko dodaje smaczku, a w dodatku sam format zdjęć, czyli 1:66:1, dodaje uczucia klaustrofobii. Jeśli chodzi o muzykę, to mamy tutaj Toma Marsa, czyli lidera formacji Phoenix, a prywatnie męża naszej reżyserki. Mars stworzył muzykę tutaj do filmu na podstawie Magnifikatu autorstwa Claudio Monteverdiego, a Magnifikat jest to pieśń, można powiedzieć, dziękczynna, oparta na pismach Starego Testamentu, pieśń radosna, śpiewana w czasie nieszporów, do której to też przymierzali się, i to z pięknym skutkiem, nawet i nasi rodzimi twórcy, tacy jak Wojciech Kilar czy Krzysztof Penderecki. Natomiast Monteverdi sam tworzył na przełomie renesansu i baroku. Zresztą jak ktoś chce, to załączę, bo jest na YouTubie wspomniany utwór 20-minutowy. Na tym motywie, na tym stylu oparte jest umuzycznienie dzisiejszego filmu, które przepięknie współgra z jego udźwiękowieniem. Co też tylko sprawia, że mój apel jest taki, naprawdę warto ten film obejrzeć na albo naprawdę dobrych słuchawkach, albo też na jakimś soundbarze, tudzież dobrych głośnikach, bo to tylko dodaje klimatu i moim zdaniem pominięcie tego po prostu odbierze bardzo wiele, jeśli chodzi o odczucia związane z tym filmem. Jeśli chodzi o obsadę, to tutaj tylko nadmienię aktorów, których już wymieniłem. Wspomniana Nicole Kidman, dla której jest to pierwsza współpraca z Sofią Coppolą, gra tutaj niesamowicie, której gra opiera się na bardzo sprawnym balansie, ponieważ z jednej strony musi trzymać towarzystwo w ryzach, bronić, jeśli trzeba, nawet własną piersią. Samą ją dotknęła również wojna. W jaki sposób, nie zdradzę, ale nie jest ona obojętna naszej bohaterce. Czasem mam wrażenie niestety, że zabrakło mi więcej jej postaci i tutaj mam na myśli ukazanie jej słabszej strony, chociaż nie tyle tego, co raczej ewolucji, która zachodzi w tej postaci. Mam wrażenie, że jednak czasami są pewne przeskoki, które powinny były być jednak rozwinięte. Wtedy to nie tyle by dodało samej postaci atutów, co całemu filmowi. Ale jeśli chodzi o postać pani Marty, czyli Kidman, no to pochwalę też scenariusz za cięte riposty, które często śle nasza liderka w kierunku rannego kaprala. Ten, grany przez wspomnianego Colina Farrella, również nie jest postacią rewelacyjnie odwzorowaną w dzisiejszym filmie. Często, zwłaszcza w drugiej części, mam wrażenie, że jest poniekąd ofiarą niedoskonałości scenariusza, ale jeśli chodzi o grę aktorską, to Colin Farrell tutaj wywiązuje się moim zdaniem wzorowo ze swojej roli, zwłaszcza kiedy naprawdę jest co grać w drugiej części filmu. Kirsten Dunst, czwarty film u reżyserki, jedna z najlepszych, jeśli nie najlepiej poprowadzonych postaci w filmie, jeśli chodzi o scenariusz, świetnie zagrana. No i na uwagę zasługuje przede wszystkim moment, kiedy grana przez Dunst Edwina postanawia zaradzić sytuacji i spacyfikować kawalera. Nie będę zdradzał oczywiście, o co chodzi, ale jako widz zrozumiałem, przynajmniej zdawało mi się, że rozumiem, co twórczyni, czyli Coppola, miała na myśli, każąc swojej bohaterce zrobić to, co zrobiła. Ale też wydaje mi się, że mimo, że jest to najbardziej chyba smakowity wątek w całym filmie, no to ten szczytowy moment dla Edwiny przypadł na ten moment w filmie, z którym Coppola właśnie nie do końca sobie radzi i też nie do końca wszystko tutaj gra. To tak troszeczkę kryptycznie, ale wybaczcie mi, naszą naczelną zasadą jest, żeby naprawdę nie obdzierać was z przyjemności obcowania z danym dziełem. Kończąc obsadę, Elle Fanning, pierwsza styczność z Coppolą to wspomniany film Somewhere z 2010 roku. Świetnie obsadzona tutaj w roli nastoletniej, kompletnie niepasującej do miejsca dziewczyny, której nie kręci, jak wspomniałem, purytańska dyscyplina i haczenie grządek w przydomowym ogródku. Ma się nawet wrażenie, że wojna secesyjna ją w pewien sposób nakręca, żeby nie powiedzieć podnieca, zupełnie na kontrze do pozostałych postaci. Jeśli chodzi o samą Elle Fanning, to no, jest to gwiazda, której wielkość obserwujemy przede wszystkim w tegorocznej Wielkiej, czyli w serialu, genialnym serialu stacji Hulu. Ale tu już w tym dzisiejszym filmie widać potencjał, który w niej drzemie, i ma się wrażenie, że ta rola nawet ją ogranicza. No ale oczywiście nie jest to prawdą, bo to jej postać, jak żadna inna, daje wyraz temu, jak bardzo jest jej niewygodnie w tym miejscu, w którym się znajduje, która duszoną wewnątrz siebie energią, parującą z jej porów, można powiedzieć, mogłaby obdarzyć pozostałe dorosłe towarzyszki doli niedoli. Cały film był nakręcony w niecały miesiąc. Wszystko zostało tutaj odtworzone z pietyzmem. Od wyszywania poprzez bandażowanie ran, aż po to, jak nosiły się i zachowywały ówczesne dobre panienki z południa. Jeśli chodzi o takie smaczki, to Quentin Tarantino, wielki fan dzisiejszego filmu, być może to was przekona, jeśli ja jeszcze nie zdążyłem, kochani, do seansu, no na pewno Patryka, żeby podkreślić swój stosunek do dzisiejszego dzieła, no to pewnego dnia w swoim kinie w Los Angeles zrobił podwójny seans, na którym zostały pokazane oba filmy, ten dzisiejszy i ten z 71 roku, na który to też pokaz zaproszono samą Sofię Coppolę. Jest z tym filmem związana pewna kontrowersja, mimo iż de facto omija on nie tyle kontekst historyczny, co jego niuanse, a jest ona związana z postacią czarnoskórej niewolnicy o imieniu Hattie, która pojawia się w pierwszym filmie, pojawia się w samej powieści, na podstawie której powstały oba, a tutaj jakoś nie ma tej postaci. Sama reżyserka tłumaczyła, iż po prostu temat niewolnictwa dla niej jest niezwykle poważnym i ze względu, że chciała jednak skoncentrować się na czym innym, to nie chciała potraktować go po macoszemu tutaj. Bardziej zależało jej na oddaniu właśnie sytuacji kobiet, które są odcięte od świata zewnętrznego. I niby to tłumaczenie jej gra, oczywiście miała prawo, żeby tak postąpić. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić inny film, to oczywiście voilà. Ale z drugiej strony też nie do końca wiem, czy nie można było jednak czegoś wykombinować. Być może po prostu to dowodzi tylko tego, że powinna powstać kolejna, trzecia wersja filmowa powieści Thomasa Kalinana i być może ten film będzie niejako syntezą filmu z lat 70. jak i tego dzisiejszego. Podsumowując, film ten prawie trzykrotnie przebił swój budżet, bo przy wydatkach rzędu 10,5 miliona dolarów zarobił niecałe 28. No, trzykrotność to nie jest, ale najgorzej też, nie? Jest to opowieść, tak jak powiedziałem, niesamowicie nasycona niuansami, klimatem odosobnienia, skąpanym w odgłosach dobiegającej wojny. Jest to film mocno intymny, niedoskonały, ale stanowiący moim zdaniem idealną okazję do oderwania się od rzeczywistości i wtopienia w wyjątkową atmosferę, która jest zawarta w dzisiejszym obrazie. Filmy kostiumowe mają to do siebie, że najczęściej przepełnione są mocno formą. Jest to, zdaje się, można powiedzieć, coraz rzadszy gatunek, jeśli chodzi o filmy pełnometrażowe, ale mimo wszystko pojawiają się perełki i na przykład na kontrze do tak świetnych produkcji jak choćby Faworyta Yorgosa Lanthimosa sprzed kilku lat, dzisiejszy film jest takim, który schodzi mocno do wewnątrz, do ludzkiej psychiki, do wspomnianych detali. Jest to film, w którym piękne wnętrza czy kiecki są jedynie skąpanym w półmroku czy rozmytym w świetle poranka tłem do rozgrywającego się dramatu ludzkiego. I mimo tych wszystkich ale, które wam wymieniłem i które pewnie, moim zdaniem, zauważycie, to mimo wszystko jestem pod wrażeniem kunsztu reżyserki i za dzisiejszy obraz daję jej, no, lekko naciągane, ale mimo wszystko 13 na 15. Uważam, że przy takich niedoskonałościach mimo wszystko zrobić film, który jest godny polecenia, który tyle w sobie zawiera, to jest swego rodzaju sztuka i mam nadzieję, że to skłoni was do sięgnięcia po ten tytuł. To tyle z mojej strony dzisiaj, kochani. Dziękuję wam serdecznie za bycie ze mną i wysłuchanie mojego monologu. Troszeczkę się naprodukowałem. Oczywiście polecam wam naszą stronę domową www.tmfpodcast.com. Tam notatki do dzisiejszego odcinka i nie tylko. Oprócz tego na Facebooku i Instagramie jesteśmy pod aliasem TMF Podcast, pisane razem, na Twitterze TMF Dolny podkreślnik Podcast. No i oczywiście jesteśmy dostępni na każdej apce podcastowej oraz na Spotify, Lektonie czy Empik Go, a także na YouTubie dla tych, którzy lubią nas mieć w swoich zakładkach. To tyle z mojej strony na dziś, kochani. Dziękuję serdecznie, życzę wam spokoju, zdrowia, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Dziękuję, że jesteście. Cześć!